Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Hashtag koronawirus. Tradycyjnie w pierwszej części świeże informacje dotyczące pandemii, rozwoju w Polsce i też reagowania różnych służb, instytucji na tego typu ograniczenia, które nas spotykają. A w drugiej części rozmowa. Dziś naszym gościem będzie Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Zacznijmy od tego, co dzieje się w Polsce odnośnie pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 206 nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 5 osób. O sytuacji epidemicznej poinformował na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
W tej chwili w szpitalach hospitalizowanych jest 2,5 tysiąca osób, 145 tysięcy jest w tej chwili w kwarantannie. Wykonaliśmy w ostatniej dobie ponad 8 tysięcy testów. Nasze możliwości naszych laboratoriów to jest prawie 20 tysięcy, więc myślę, że do tej ilości dobowej wykonywania testów niedługo dojdziemy.
Łącznie w Polsce do tej pory potwierdzono 7408 zakażeń koronawirusem, 268 osób z tego powodu zmarło. Wiceminister zdrowia powiedział także, że o obowiązku zakrywania twarzy w miejscu pracy będzie decydował pracodawca. Dziś po południu zostanie ogłoszone rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zawierające szczegółowe wytyczne w tej sprawie.
Myślę, że to będzie uzależnione od charakteru zakładu pracy, od wielkości. Będzie to pewnie do decyzji pracodawcy. Jeżeli dotyczy transportu publicznego, to wszyscy pasażerowie, ale także i kierowca powinien takie maseczki używać, ponieważ sprzedaje bilety, ma kontakt z pasażerami, więc myślę, że jeżeli chodzi o środki komunikacji publicznej, takie maseczki powinny być dla wszystkich pasażerów, ale także i dla kierowców.
Od jutra będziemy mieli obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Takie zabezpieczenie to kolejny etap walki z koronawirusem. Do Zielonogórzan trafi dziś 70 tysięcy maseczek. Miasto Zielona Góra zapewnia bawełniane maseczki dla mieszkańców. Strażacy, harcerze oraz inni wolontariusze będą rozdawać je od godziny 17 w 40 punktach miasta. Maseczek będzie można używać wielokrotnie, a mapa, są one bezpłatne, a mapa, gdzie można taką maseczkę otrzymać, znajduje się na naszej stronie radiowej rzg.pl. Będziecie Państwo mogli tam śledzić, gdzie w Waszej okolicy znajduje się punkt przekazywania maseczek. A przełom maja i kwietnia może być początkiem znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Jak zapowiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller, wszystko zależy od danych dotyczących zachorowań. Jeśli będą korzystne, to być może znoszenie ograniczeń rozpocznie się od umożliwienia wejścia do lasów, mówił rzecznik rządu.
Jeżeli dane liczbowe dotyczące osób, które chorują, będą lepsze, to można się spodziewać tego, że maj czy końcówka kwietnia będzie takim początkiem odmrażania kwestii gospodarczych. W pierwszej kolejności to dotyczy zasad przemieszczania się, czyli chociażby kwestii terenów zielonych. Tym bardziej, że pamiętajmy, że od jutra jest też rygor dotyczący zasłaniania ust i nosa. W późniejszym etapie kwestia poluzowania kwestii związanych z handlem i usługami i limitami osób, które przebywają w tych punktach, ale również z rygorami, czyli te limity będą obowiązywały.
Piotr Miller zapowiedział natomiast, że rząd dopiero w dalszej kolejności będzie rozważał łagodzenie obostrzeń dotyczących imprez masowych, ale i tu będą obowiązywały ograniczenia co do uczestników i powierzchni miejsca. Rzecznik rządu powiedział także, że powrót uczniów do szkół będzie zależał od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce. Dodał, że rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego.
Takiej decyzji jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że oczywiście to będzie możliwe, żeby wrócić do szkoły jeszcze w tym roku szkolnym. W tej chwili pracujemy wszyscy zdalnie, czy to w szkołach, czy w innych miejscach, tam gdzie to możliwe. Wiemy oczywiście, że to jest trud i dla dzieci, i dla rodziców, i dla nauczycieli. W związku z tym, jeżeli to będzie możliwe, to chcielibyśmy do szkół wrócić w tym roku szkolnym. Ale oczywiście no, to jest zależne wprost od sytuacji epidemicznej, więc takiej deklaracji wprost się postawić nie można.
Jeszcze przed świętami rząd ogłosił, że egzaminy ósmoklasisty i matury będą W czerwcu egzaminy przełożono z powodu epidemii. Uczniowie mają poznać dokładne daty właściwych egzaminów z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że terminy rekrutacji na studia będą dostosowane do terminów matur. I kolejny temat. Nie da się w nieskończoność utrzymywać zamrożenia w przypadku na przykład usługi handlu, mówił gość programu Trzeciego Polskiego Radia, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że rząd podchodzi do tego z ogromną odpowiedzialnością. Będziemy się starali pogodzić konieczność funkcjonowania nas wszystkich i funkcjonowania państwa w tym trudnym okresie z bezpieczeństwem, bo ono jest dla nas najważniejsze, dodał.
Chcemy obudować to rzeczywiście stopniowe powracanie do może nie normalnego, ale w miarę normalnego życia przez wprowadzenie nakazów takich jak nakaz noszenia czy zakrywania, przepraszam, ust w miejscach publicznych. To już w tym tygodniu, już od czwartku taki nakaz będzie obowiązywał. Wszyscy musimy mieć maseczki albo też chusteczki, szaliki, ale usta zasłonięte. Pozostaną na pewno te przepisy dotyczące odległości pomiędzy osobami. Również jeśli chodzi o handel, pewne ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających.
O stopniowym odmrażaniu gospodarki mówi dziś także w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Według niego, jeżeli dane dotyczące liczby osób, które chorują, będą lepsze, to maj, koniec kwietnia będzie początkiem tego procesu. Gościem rozmowy punkt 9 natomiast dzisiaj był Andrzej Gonia, dyrektor lubuskiego oddziału PFRON-u. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc w wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy. O pieniądze mogą wnioskować osoby, które z powodu pandemii nie mogą uczestniczyć w rehabilitacji czy w dedykowanych zajęciach, tłumaczył Andrzej Gonia.
Przede wszystkim dotyczy to tych osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowych domach samopomocy, w dziennych domach pomocy społecznej. Dotyczy to uczestników zajęć rehabilitacyjno-wychowawczych, wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.
Pomoc finansową otrzyma około 800 osób z naszego regionu. Wystarczy złożyć wniosek do 4 września.
W samych WTZ-ach, gdzie tutaj mamy jakby największą liczbę osób, to jest na pewno ponad 500 osób, myślę, że około 800 osób, które mogłyby skorzystać z takiego dofinansowania. Muszą złożyć taki wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W Zielonej Górze jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski można złożyć również przez internet za pomocą systemu obsługi wsparcia sow.pfron.org.pl. Czas na naszego gościa. Moim gościem, moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Dzień dobry, panie naczelniku.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie naczelniku, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ma dużo pracy chyba związanej z pandemią. Zostały przełożone chociażby nabory do szkół podstawowych i przedszkoli. Czy będziemy mogli na spokojnie nasze dzieci do tych szkół i do tych przedszkoli zapisać? Czy odnotowujecie Państwo jakieś trudności z tym związane?
Nie, myślę, że ten nabór będzie się odbywał płynnie. Faktycznie przełożyliśmy go, termin przełożyliśmy o miesiąc, no ale to dlatego, że ta sytuacja teraz jest wyjątkowa. Mam nadzieję, że od 18 maja ten nabór ruszy zarówno do szkół podstawowych, jak i do miejskich przedszkoli i uda nam się to zakończyć do czerwca.
On będzie realizowany przede wszystkim w formie elektronicznej, z tego co udało mi się dowiedzieć.
Tak, już od wielu lat korzystamy z tej elektronicznej formy naboru, także na razie po prostu chcemy odczekać ten moment do 18 maja, a później będziemy już konkretne decyzje podejmować. Te terminy zostały troszeczkę skrócone, tak żeby po prostu jak najszybciej rodzice dowiedzieli się, które dziecko dostanie się do jakiego przedszkola i czy w szkole wymarzonej będzie miejsce dla tych osób, które są spoza rejonu. Bo oczywiście mówimy tutaj o sytuacji rekrutacji do szkół podstawowych, która dotyczy tylko i wyłącznie tych dzieci, które nie mieszkają w obwodzie. Przypomnę tylko, że wszystkie dzieci, które uczęszczają do zerówek przy szkołach podstawowych, również nie biorą udziału w rekrutacji, tylko składają takie zgłoszenie. I oczywiście wszystkie dzieci, które mieszkają w obwodzie. Rekrutacja dotyczy tylko i wyłącznie tych dzieci, które są spoza obwodu.
Oprócz rekrutacji do szkół podstawowych i do przedszkoli, czeka nas jeszcze rekrutacja do szkół średnich, czekają nas też matury, czekają nas też, ale to już nie w gestii wydziału oczywiście, nabory na studia. Proszę powiedzieć, w tych dwóch pierwszych przypadkach, czy uda się przeprowadzić to w miarę bezboleśnie, jeśli chodzi o pozostałe nabory i matury, które muszą się odbyć?
No to wszystko zależy od tego, kto jak odczuwa ból. Trudno mi jest powiedzieć, jak ten ból będą odczuwali kandydaci, jak ten ból będą odczuwali rodzice. No oczywiście do każdej sytuacji będziemy się starali dostosować tak, żeby to było jak najbardziej spokojne i oczywiście będziemy reagowali na bieżąco na sytuację. Dzisiaj prorokowanie, czy to będzie w czerwcu, czy to będzie we wrześniu, no trudno jest powiedzieć. Tu też sprzeczne komunikaty idą z góry, także dopiero w momencie, kiedy będziemy znali stan prawny, będziemy się do tej sytuacji mogli odnieść.
Dyrektorzy szkół, szkoły wszystkie, nauczyciele musieli przestawić się na zdalny tryb nauczania. Czy macie Państwo informacje zwrotne w wydziale, jak ten proces się realizuje, bo zdarzają się zapewne też przypadki, kiedy czy nauczyciele, czy pewnie bardziej uczniowie mają ten kłopot przy zdalnym nauczaniu, kłopot z internetem, kłopot z łączeniem się. Były trudności na początku, kiedy zdalne nauczanie wchodziło z dziennikami elektronicznymi, z tym, żeby takie zdalne nauczanie realizować. Jak to wygląda w obecnej chwili?
Każdy dyrektor podejmował decyzję indywidualną, jeżeli chodzi o to, w jakim trybie to zdalne nauczanie będzie się odbywało. Czy będą to po prostu zadania zadawane raz na tydzień, czy codziennie, czy to będzie w formie korespondencyjnej, czy też w końcu ta najtrudniejsza formuła, czyli lekcje prowadzone online. To wszystko zależało od możliwości technicznych, od nauczycieli, no ale ostateczną decyzję oczywiście podejmował każdy z dyrektorów. Mieliśmy sygnały na początku dotyczące tego, że nie wszystkie dzieci, nie wszyscy uczniowie mają równy dostęp do tej formy nauczania i nie trudno się po prostu dziwić, dlatego że ta sytuacja była nagła i trzeba było jakoś zareagować. I tutaj dyrektorzy muszę bardzo tutaj wyraźnie powiedzieć, że bardzo szybko reagowali na takie sytuacje. Wielu dyrektorów od samego początku wypożyczało na przykład sprzęt, który znajdował się w zasobach szkoły, zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Zresztą ten proces trwa do dzisiaj, bo przecież różne sytuacje zdarzają się na bieżąco, chociażby awaria sprzętu, który jeszcze niedawno pracował, a teraz już nie pracuje. Myślę, że wszyscy dyrektorzy mają takie rozeznanie, w którą stronę ta pomoc powinna być ukierunkowana, a dodatkowo od wczoraj Urząd Miasta wydaje te laptopy, które były zakupione w ramach tej rządowej pomocy. Ta rządowa pomoc, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, ona prawdopodobnie wyniesie 100 tysięcy złotych i za taką kwotę zakupiliśmy laptopy. To jest 44 laptopy, które wczoraj i dzisiaj trafiają już do szkół i mam nadzieję, że to jest kwestia jednego, dwóch dni, aż trafią do uczniów. Oczywiście to nie zaspokaja absolutnie potrzeb w tej dziedzinie, bo dyrektorzy, kiedy sądowaliśmy, złożyli zapotrzebowanie na 2010 sztuk na terenie miasta Zielonej Góry, a więc te 44 komputery to tylko jest kropla w morzu. Niemniej jednak mam nadzieję, że trafią do tych faktycznie najbardziej potrzebujących.
A czy jest, no właśnie, bo tu dotykamy takiej materii przygotowania też na taki moment. Chyba nikt nie jest przygotowany, czy uczniowie, czy nauczyciele, czy szkoły, czy wręcz samorządy, czy całe państwo na szybkie przestawienie się na tego typu zdalne nauczanie. Pytanie, czy miasto też planuje pod kątem przyszłości doposażanie szkół w takie elementy, jeśli chodzi o zdalne nauczanie, typu komputery, jakieś multimedialne urządzenia potrzebne do prowadzenia zdalnego nauczania?
Miasto zawsze stara się, żeby szkoły, które znajdują się w Zielonej Górze, były dobrze doposażone. Niemniej jednak
nigdy nie stanęliśmy w obliczu takiej sytuacji, gdzie wszystkie dzieci naraz mają mieć dostęp do komputerów. Wydaje mi się, że to jest raczej zadanie państwa, jeżeli po prostu uznajemy, że wszystkie dzieci na równi w całej Polsce powinny mieć dostęp do nauki, no to państwo powinno po prostu tą pomoc zapewnić. My oczywiście będziemy robili wszystko, żeby zminimalizować tutaj braki w tej dziedzinie, natomiast to jest zadanie dla państwa, nie dla samorządów.
Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zdrowia życzę wszystkim.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydanie magazynu informacyjnego #koronawirus, który już jutro o godzinie 12:30 na naszej antenie. Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu serdecznie i do usłyszenia.